Wracamy do kazania na górze i jesteśmy w szóstym rozdziale Ewangelii Mateusza. Szósty rozdział Ewangelii Mateusza. I przeczytamy od 5 do 8 wersetu. Szósty rozdział od 5 do 8 wersetu. A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali zapłatę swoją. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie, albowiem oni mniemają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem, zanim go poprosicie. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, za obfitość Twojego błogosławieństwa, że nie tylko nas stworzyłeś, ale też przemówiłeś do nas. Panie, wyznajemy, że bez Twojego objawienia byśmy chodzili po omacku, byśmy byli zdani na pastwę własnych domysłów. I dziękujemy Ci, Panie, że prowadzisz nas za rękę, jak ojciec swoje dzieci. I dziękujemy Ci za Pismo Święte, które jest dla nas światłem i drogowskazem. Prosimy Cię, Panie Boże, abyśmy teraz ochotnie przyjęli Twoje pouczenie, badali swoje serca, w którym miejscu się znajdujemy. I prosimy Cię, abyśmy się upodabniali, też spoglądając na Ciebie, upodabniali do obrazu Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen. W kazaniu na górze zastanawiające jest to, że dosyć spora część tego kazania jest poświęcona modlitwie. I już samo to pokazuje nam, jak ważna jest modlitwa w naszym duchowym życiu. Tak? Jeżeli kazanie na górze dotyczy życia w Królestwie, życia ucznia Chrystusa w Królestwie, to zobaczcie, jak ważnym aspektem życia jako synowie i jako dzieci Bożych jest właśnie kontakt z Ojcem, jest relacja poprzez modlitwę. Także modlitwa nie jest dodatkiem do naszego życia, powinniśmy ją traktować wręcz jak powietrze, jak pożywienie dla naszej duszy. Czym oddychamy, czymś, bez czego żyć nie możemy, bez czego nasze życie będzie kulejące. Tak, i już tutaj można powiedzieć, na samym początku możemy zadać sobie pytanie, no czy tak traktujemy modlitwę? Czy traktujemy modlitwę tak jak nasz Pan, Jezus Chrystus? I Pan Jezus kontynuuje temat pobożności na pokaz. Tydzień temu mówiliśmy o dawaniu jałmużny, o takiej pobożności, hojności, byśmy powiedzieli, na pokaz, tak żeby inni widzieli, jacy my dobrzy jesteśmy, jak hojni jesteśmy. A w dzisiejszym tekście jest właśnie o modlitwie i znowu takiej modlitwie też na pokaz, można by powiedzieć. I czy to jest taki fragment jak dzisiejszy? Takie pierwsze nasze wrażenie może być takie, że Pan Jezus tak naprawdę chce tutaj obnażyć obłudę faryzeuszy i że tak naprawdę nas to nie dotyczy. Przecież my zawsze modlimy się szczerze, nigdy nie modlimy się na pokaz. Jeżeli tak myślimy, to oczywiście jesteśmy w błędzie. Tak nie jest. Gdyby nie groziły nam niebezpieczeństwa związane z modlitwą, to nasz Pan nie mówiłby na ten temat. Tak? Kiedy czytamy jakiekolwiek słowa Pisma Świętego, to nie wolno nam pomyśleć, a to jest tekst, który dotyczy faryzeuszy, a to jest tekst, który dotyczy ateistów, a to jest tekst, który dotyczy katolików czy Świadków Jehowy. Nas nie. Przede wszystkim, kiedy czytasz jakiś fragment Biblii, zastanów się, jak ten fragment dotyka mnie konkretnie, czego on uczy mnie na temat chodzenia z Bogiem. Także zwróćcie uwagę, że te słowa nie są skierowane do faryzeuszy, dlatego że kazanie na górze jest skierowane właśnie do uczniów, do tych, którzy są ubodzy w duchu, którzy znają swoją niedolę, którzy pragną sprawiedliwości, którzy doświadczają prześladowań. Kazanie na górze jest skierowane do tych, którzy pragną podążać za Jezusem. Czyli nie ma tutaj mowy o poganach, nie ma tu mowy o typowych hipokrytach. To słowa dotyczące modlitwy na pokaz, takie jak dzisiejsze, to są słowa do Ciebie, to są słowa do mnie. Tak? Musimy je przyjąć do siebie, dlatego że są przestrogą dla każdego z nas. I pierwszą rzeczą, która w ogóle też w tekście powinna nam się rzucić w oczy, jest fakt, że słowa Pana Jezusa zakładają, że uczeń Jezusa będzie się modlił. Tak? Zobaczcie, że dalsze pouczenie dotyczy tego, jak mamy się modlić, albo jak nie mamy się modlić, ale pierwsze wyzwanie, które stoi właśnie tutaj przed nami, jest takie, czy się modlisz? I tutaj nie chodzi bynajmniej o sytuację, kiedy modlimy się na przykład jako Kościół, kiedy gromadzimy się w niedzielę na nabożeństwie, jest czas modlitwy i mówimy na przykład na koniec wspólnej modlitwy Amen. Tak? Modlitwa wspólnotowa, modlitwa w Kościele jest ważna, ale jest tylko jednym aspektem naszego życia modlitewnego. Tak? Nie o tym tutaj jest mowa, nie o tym teraz mówię. Chodzi o sytuację, kiedy jesteś na przykład sam, w zaciszu swojego pokoju i przynosisz do Boga własne modlitwy, które płyną z twojego serca. I tutaj znowu, nie mówię o takiej modlitwie, którą dalej będziemy rozważali, modlitwie wzorcowej Ojcze Nasz, ale no jak wygląda twoja modlitwa własnymi słowami? Tak, ludzie czasami mówią, no wiesz, pomodlę się w twojej intencji słowami modlitwy Ojcze Nasz. Pomodlę się w twojej intencji słowami, nie wiem, apostolskiego credo. Pomodlę się w twojej intencji modlitwą Zdrowaś Mario. Nie o to chodzi. Tak? Chodzi tak naprawdę o własne słowa, które wylewasz przed Bogiem jako wyraz twojego serca. Nie chodzi nawet o kwiecistość twoich słów, piękno mowy. Chodzi po prostu w pierwszej kolejności o szczerość. Dziecko, które nie rozmawia z rodzicem, tak naprawdę się od niego odsuwa. Dziecko Boże, które nie rozmawia z Ojcem w niebie, też odsuwa się od Niego. Jeżeli chodzimy na nabożeństwa, a nie modlimy się w domach, no to czynimy z chrześcijaństwa może coś podobnego, co czynili faryzeusze z wiarą. Taką właściwie religię zewnętrzności, religię form, a nie religię serca. Nie jesteśmy wtedy lepsi od faryzeuszy. Bóg jest tak naprawdę zainteresowany naszym sercem. Chce się z nami komunikować. Tak, pomyślmy, jak to wygląda u nas, ten codzienny czas z Pismem Świętym, modlitwą. Tak, musimy się modlić, to jest, można powiedzieć, tak jak powiedziałem, powietrze dla nas, dla naszej duszy. Jest oddechem, tak, nasze życie będzie kulało, jeżeli zaniedbamy ten aspekt naszego chrześcijańskiego życia. Także skoro już wiemy, że czymś oczywistym dla ucznia Jezusa powinna być modlitwa, to zobaczmy, przed czym przestrzega Pan Jezus. I znowu jeszcze raz powiem, jeżeli myślisz, że te słowa nie dotyczą ciebie, no to wniosek jest prosty. To znaczy, że nie modlisz się. Tak? Jeżeli się nie modlisz, no to możesz być pewien, że nie popełnisz tych błędów, przed którymi Pan Jezus tutaj przestrzega. No i dobrze wiemy, że w naszym życiu tak to wygląda, że błędów nie popełniają ci, którzy nic nie robią, którzy lubią bardziej obserwować czy krytykować, wytykać błędy innym. Ale jeżeli się nie modlisz, to nie tylko nie popełnisz tych błędów, o których Jezus tutaj mówi, ale nasza sytuacja wtedy jest nawet gorsza niż faryzeuszy, ponieważ oni przynajmniej rozumieli, że istnieje coś takiego jak modlitwa. Oczywiście używali ją bardzo często właśnie w taki pokazowy sposób, robili pokazówkę na rynkach, jak to są pobożni, ale przynajmniej rozumieli, że coś takiego jak modlitwa powinno mieć miejsce w ich życiu. Problem z modlitwą faryzeuszy był taki, że stawali właśnie w najbardziej widocznych miejscach w mieście, żeby ludzie ich widzieli, czyli wiedzieli, o której godzinie miasto jest najbardziej zatłoczone, wtedy wychodzili o tych godzinach na rynek i modlili się tak właśnie, żeby inni podziwiali ich religijność i pobożność, budowali w ten sposób swój, nie wiem, może autorytet religijny również. Nasz Pan mówi, w takim razie, jeżeli tak robią, otrzymali swoją zapłatę. Ludzie ich widzą, ludzie ich podziwiają za ich religijność, otrzymali ten podziw, o który zabiegali, nic więcej nie otrzymają. Czyli jeżeli się modlisz, to zauważmy, że powód, motywacje są tak samo ważne, jak sama modlitwa. I tak naprawdę w dzisiejszym tekście o to chodzi, o nasze motywacje, o nasze serce. Tak? Dlaczego to robimy? Dobrze jest modlić się, dobrze jest śpiewać, fajnie, że przychodzimy do kościoła, dobrze jest, Jezus mówi, dawać jałmużnę, ale pytanie znowu brzmi, ale po co? Po co to robisz? Co tobą kieruje? Czy chęć przypodobania się komuś? Nie wiem, bratu, siostrze, mężowi, żonie? Jakaś doczesna korzyść od ludzi? Spokój sumienia? Własne dobre samopoczucie? Tak? O co chodzi? Warto zadawać sobie takie pytanie od czasu do czasu, ale o co mi chodzi? Dlaczego robię to, co robię? Gdzie jest w tym wszystkim Jezus? Gdzie jest w tym wszystkim miłość do Niego? Pragnienie spotkania się z Nim. Nasz Pan, tutaj też warto zauważyć, nasz Pan daleki jest od zniechęcania do publicznej pobożności. Zniechęca raczej do pobożności publicznej, ale na pokaz, tak? W celu zyskania aprobaty innych, najczęściej tutaj w tym przypadku religijnych ludzi. Sama modlitwa w miejscach publicznych nie jest zła. Tak, nie jest złe, jeżeli pójdziesz do restauracji i pomodlisz się przed posiłkiem. I znowu nie mówię, żeby to zrobić na pokaz. Raczej tendencja u nas chyba jest odwrotna, że nie chcemy, żeby ktokolwiek widział, że dziękujemy za posiłek. Ale nie ma nic złego, jeżeli to robimy nie ze względu na ludzi, nie ze względu na pokazówę tutaj naszej pobożności, ale ze względu na wdzięczność dla Jezusa. Że się pomodlimy, nie wiem, w szkole na przykład przed posiłkiem, w restauracji, z kimś nawet w miejscu publicznym, gdzieś na rynku, ktoś potrzebuje modlitwy, tak jak czasami rozmawialiśmy z ludźmi na stoisku naszym. Nasz Pan zresztą sam modlił się publicznie. Wiele mamy zacytowanych parę jego modlitw, które wypowiedział w publicznym kontekście. Sam Chrystus zresztą nauczał o potrzebie publicznej modlitwy, na przykład świątynię nazywał domem modlitwy. Mateusza 21, 13. Rzekł im, napisano, dom mój będzie nazwany domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców. Tak, świątynia miała być miejscem modlitwy i to takiej modlitwy publicznej. Nie modlitwy na pokaz, ale modlitwy, gdzie wszyscy widzą, że to jest miejsce, gdzie możemy się pomodlić, gdzie możemy wspólnie zgromadzić się przed Bożym obliczem. Mamy przykłady w Dziejach Apostolskich, kiedy Boży lud modlił się wspólnie w sposób publiczny. Dzieje 1:14 na przykład. Czytamy o życiu pierwszego kościoła chrześcijańskiego i jego wyznacznikiem było na przykład to. Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwach wraz z niewiastami i z Marią, Matką Jezusa i z braćmi Jego. Tak? Trwali jednomyślnie w modlitwach. Modlitwy były częścią zgromadzeń chrześcijańskich. Czyli innymi słowy, publiczna modlitwa nie jest zła. Mamy wiele modlitw zacytowanych w piśmie, wypowiadanych na głos. Publiczna modlitwa nie jest zła, publiczna pobożność nie jest zła, wręcz przeciwnie, Biblia wiele razy zachęca Boży lud do publicznego, widzialnego i słyszalnego oddawania chwały Bogu. Psalmy wzywają, można powiedzieć, wszelkie stworzenie do chwalenia Boga. Słońce, księżycu, gwiazdy, morza, mówi psalmista, chwalcie Pana, tak? Grajcie wdzięcznie i dźwięcznie na harfie, na bębnach, na cymbałach, że to ma być coś słyszalnego, coś głośnego, tak? Tu nie ma nic ukrytego, tu nie ma nic sekretnego, tu nie ma nic cichego. Każde nabożeństwo, na którym się gromadzimy, jest też takim publicznym wyrazem czci dla Boga. Pan Jezus chodził do synagogi, gdzie również brał udział w publicznym nabożeństwie. Także nie chodzi o potępienie publicznej modlitwy jako takiej, chodzi raczej o postawę, którą powinniśmy mieć w modlitwie. Czyli nie gromadzimy się po to, żeby zadziwić innych. Nie mówimy, słuchajcie, spójrzcie na nas, zobaczcie, jak pięknie śpiewamy, jak się modlimy, jakie mamy, nie wiem, głębokie teologiczne modlitwy. Jezus ostrzega nas przed tak zwaną właśnie horyzontalną modlitwą, czyli w której wypowiadamy słowa, owszem, do Boga, ale tak naprawdę chodzi nam o kogoś, kto jest obok, bo chcemy, nie wiem, zachwycić innych swoją elokwencją albo wręcz pouczyć. I też niejednokrotnie można usłyszeć modlitwy chrześcijan, które są wznoszone do Boga, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby pouczyć tego, który jest obok i słucha. Ja mu teraz dam wykład, ale żeby tego nie powiedzieć wprost, to się pomodlę do Boga, żeby nie dał mi po głowie, że ja go teraz napominam. Ja tak naprawdę pomodlę się. Więc któż mnie może napomnieć za modlitwę? Modlitwa jest dobra, święta i tak dalej. Także zdarza nam się myśleć częściej o tych, którzy są obok, niż o Bogu w czasie modlitwy. I to ma miejsce zarówno wtedy, kiedy nie modlimy się ze względu na tych, którzy są obok, jak i wtedy, kiedy modlimy się, żeby przypodobać się tym, którzy są obok. Taka modlitwa jest hipokryzją. Tak, składamy ręce, zamykamy oczy, ale zwracamy się do sąsiada zamiast do Pana Boga. Taka modlitwa jest błędna, jest wręcz grzeszna, ale grzeszna i błędna może być również modlitwa sekretna. Szczególnie wtedy, kiedy jest to modlitwa znowu na pokaz. Taka modlitwa ma miejsce wtedy, kiedy chcemy, żeby inni wiedzieli o naszej pobożności takiej indywidualnej. Kiedy wszystkich informujemy, że słuchaj, ja teraz idę do swojej komory, do swojego pokoju, żeby się pomodlić. I chcę, żeby wszyscy o tym wiedzieli, że ja się modlę, że mam ten czas z Panem Bogiem, że jestem pobożnym chrześcijaninem. Tak, czyli znowu, to pokazuje, że możemy zrobić naprawdę dobrą rzecz, No ale znowu, z niewłaściwych powodów. I pomyśl o takich rzeczach, jak chodzenie do kościoła, praca, pomoc ubogim, śpiew w kościele. To są wszystko dobre rzeczy, ale pytanie znów, ale dlaczego to robię? Jaka motywacja mną kieruje? Obowiązek? Nie wiem, chęć zarobku w przypadku pracy, uspokojenie sumienia, cokolwiek. O co chodzi? Dlaczego robimy to, co robimy? I to jest niesamowite, że kiedy pomyślimy, no pomyślimy na ten temat trochę głębiej, no to okazuje się, że nawet takiej pobożnej rzeczy jak modlitwa grozi hipokryzja. Tak? Ktoś może powiedzieć, ale co jest złego w modlitwie? Nawet jeżeli jest długa. Co złego w tym, że człowiek wypowiada wiele słów i to jeszcze skierowanych do Boga, a nie do ludzi? Czy krzywdzi w ten sposób kogoś? Co jest złego w tym? No i odpowiedź jest taka, no pewnie nikogo nie krzywdzi, jeśli chodzi o ludzi, ale obraża w ten sposób Boga, jeżeli robi z tego pokazówkę jakąś. Albo sądzi, że ze względu na wielomówność Bóg go wysłucha. To jest troszeczkę takie właśnie... Znaczy, to nam też uzmysławia to, że grzech to nie jest jedynie coś, co krzywdzi ludzi. Grzech to jest przede wszystkim przestępstwo skierowane wobec Boga. Możesz być całkiem w porządku wobec ludzi, a być jednocześnie wielkim grzesznikiem. Tak? Nieobecność na nabożeństwie, pożądliwe myśli, obłuda w czasie modlitwy czy w czasie śpiewu. Choć nie są to grzechy, które ranią ludzi, to są to grzechy, które łamią dekalog. To są przestępstwa Bożego prawa. I zobaczcie, że w tym świetle zupełnie inaczej wygląda na przykład taki dzisiaj powszechny slogan jak moralny ateista, czy moralny niewierzący, czy moralny agnostyk. Nie ma kogoś takiego, ponieważ wielką niemoralnością jest zaprzeczanie istnieniu Boga. Wielką niemoralnością jest cotygodniowa nieobecność w kościele. Wielką niemoralnością jest czczenie rzeczy stworzonych zamiast Stwórcy. I to nam pokazuje, że grzech ma dostęp nawet do tak pobożnej rzeczy jak modlitwa. Tak? Musimy być cały czas czujni, tutaj badać swoje serca, jakie są nasze motywacje. Myślimy, że takim najbardziej pokornym gestem uniżenia wobec Boga jest moment, kiedy klęczymy przed Nim, kiedy jeszcze wyznajemy grzechy. Ale nawet wtedy pokusa grzechu jest obecna. Tak? Możemy klęcząc wypowiadać pobożne słowa, a być skupieni na zupełnie innych rzeczach albo na sobie samych zamiast na Bogu. Czasami myślimy, że żeby dowiedzieć się czegoś na temat pokus i działania szatana, to musimy pójść na jakiś, nie wiem, naprawdę obsceniczny koncert satanistyczny, zobaczyć zwiedzionych ludzi albo ludzi w środowisku zniszczonym totalnie przez grzech. Ale jeżeli chcemy tak naprawdę dowiedzieć się czegoś na temat pokus szatana, to musimy udać się z Chrystusem na pustynię, tak jak dzisiaj czytaliśmy o kuszeniu Jezusa. Tam spędził 40 dni na modlitwie i poście. I tam właśnie mamy, zobaczcie, wielką siłę pokusy w kontekście modlitwy, w kontekście postu, w kontekście naprawdę pobożnych, dobrych rzeczy przed Bogiem. Tam mamy pokusę ubraną w pobożne słowa. Tam mamy pokusę ubraną w cytaty Pisma Świętego, pobożne obietnice. Tak, czyli grzech jest czymś, co idzie z nami przed samo oblicze Boga. Nawet kiedy stajemy przed Bogiem, grzech puka. Wpuść mnie tutaj. Skup się zupełnie na czym innym. Z jednej strony mamy moment, kiedy stajemy przed Bogiem w modlitwie, z drugiej mamy grzech, który temu towarzyszy od czasu do czasu. Ktoś powiedział, że gdyby grzech był w stanie, to pewnie wepchnąłby się nawet do samego nieba. Tak to nam pokazuje, że póki jesteśmy w ciele, nigdy nie możemy żyć w poczuciu triumfu. Także już jesteśmy wyluzowani, już grzech nas nie dotyczy, a szczególnie kiedy się modlimy. Wtedy jesteśmy otoczeni jakąś aurą, jakimś takim, jak to się mówi, taką tarczą ochronną. Nawet kiedy czytaliśmy tekst o kuszeniu Jezusa, to zauważcie, że kiedy Chrystus oparł się pokusie, to czytamy końcówkę. Szatan opuścił go do pewnego czasu. Tak? I zawsze to jest do pewnego czasu. Dlatego głupcem jest ktoś, kto mówi, że wiesz co, tydzień temu poradziłem sobie z jakimś grzechem. Miesiąc temu poradziłem sobie z jakimś grzechem. To są słowa głupca, dlatego że nie rozumie, że pokusa, że szatan wróci. Bo naprawdę zna nasze słabości i cały czas musimy mieć, tak jak Biblia mówi, o zbroi Bożej. Tarczę, którą jest nasza wiara. Miecz, którym jest Boże Słowo. Przyłbice zbawienia. I tak dalej. Czyli pierwszy grzech związany z modlitwą polega na modlitwie na pokaz, żeby inni mnie widzieli. Drugi grzech, o którym tutaj Pan Jezus mówi, polega na wielomówności. Czyli pierwszy polega na skoncentrowaniu na sobie, a drugi na mniemaniu, że z powodu wielomówności, wielu słów, Bóg wysłucha naszych modlitw. Czyli nieważne, co mówimy, ważne, że dużo mówimy. I to jeszcze mówimy do Boga, ale dużo. Pamiętam, że kiedyś, jak miałem kontakt z członkami sekty Hare Krishna, to, jak może niektórzy z was wiedzą, mają takie, to się nazywa koraliki, to pewnie też ma jakąś taką swoją profesjonalną, fachową nazwę, na sznureczku 108 koralików, które obracają 16 razy, powtarzając mantrę. I to robią każdego dnia, w sumie wychodzi około 1600 mantr, które muszą odmówić. To im zajmuje za 3 godziny dziennie. To oczywiście tłumaczą tym, że to ma charakter oczyszczający nasze myśli, nasze pragnienia. Ale właśnie tu jest ta teologia, za tym stoi. Przez wielomówność, przez powtarzanie, paplanie, bezmyślne paplanie określonych słów, przez które wierzą, że pojawia się jakaś duchowa wibracja, wierzą, że w jakiś sposób zaskarbiają sobie łaski od Boga, czy oczyszczają swoje dusze. Pan Jezus mówi coś przeciwnego. Nie przez wielomówność w modlitwie zyskujesz Bożą aprobatę. To nie sama długość modlitwy wyjednuje ci łaski. Nie ma, oczywiście nie ma nic złego w tym, że, nie wiem, zamkniesz się w pokoju i będziesz się modlił przez godzinę, czy nawet przez dwie lub trzy, ponieważ masz takie pragnienie bycia przed Bogiem w modlitwie. Ale prawdziwa modlitwa nie spogląda na zegarek. Prawdziwa modlitwa nie liczy słów, które wypowiedzieliśmy. Nie od tych rzeczy zależy ich autentyczność. Jeżeli naprawdę jesteś szczery i autentyczny w dwugodzinnej modlitwie, chwała Bogu za to. Ale jeżeli wychodzisz z pokoju i powiedziałeś, o, no to dwie godzinki, to chyba coś się stało, coś się zmieni. Chyba się trochę uduchowiłem, chyba Bóg ześle na ziemię to, co prosiłem. W modlitwie nie chodzi o to, żeby coś wymóc od Boga poprzez wielomówność. I wielomówność jest zła z kilku powodów. Na przykład taka modlitwa często jest formą pouczania Boga, jeżeli mówimy w zrozumiałym dla nas języku, a nie paplamy. Ja chcę wszystko Bogu przedstawić, zaargumentować, nakreślić całą sytuację, żeby wiedział, o co chodzi. Powtórzę to parę razy jeszcze i w końcu pewnie zgodzi się, żeby mi dać to, na czym bardzo mi zależy. Pismo Święte mówi, że Bóg wie o wszystkim, zanim Go o cokolwiek poprosimy. Tu nie chodzi o to, że chcemy coś wymusić od Pana Boga, poinformować Go dokładnie, o co nam chodzi. Modlitwa raczej ma na celu zachęcić nas. Tak, to nasze życie będzie kulejące, jeżeli nie będziemy się modlili. Musimy żyć w ciągłej zależności od Boga. On nie potrzebuje uczyć się od nas tego, co potrzebujemy. Drugi problem z wielomównością jest taki, że jest to, krótko mówiąc, pogańska praktyka. Zauważcie, jak bardzo często działają różne kulty. Modlitwę traktują, nie ma takiego, bardzo rzadko w ogóle w kultach religijnych jest coś takiego jak modlitwa. Jest albo medytacja, albo mantra, albo zaklęcie. Czyli wypowiedz określoną formułkę, najlepiej określoną ilość razy, a zmieni się rzeczywistość. Jezus mówi, modlitwa to nie jest mantra, którą powtórzysz bezrozumnie parę razy albo wprawisz siebie w jakiś trans. I tak niestety to też zagraża nam. Pamiętajcie, to są słowa do nas, do chrześcijan. To nie są słowa do pogan. To zagraża również nam. Znacie pewnie kontekst, znacie sytuację na przykład modlitwy na językach, znacie kontekst, znacie sytuację modlitw na przykład różańcowej. Ktoś powie, no ale wiecie, modlitwa na językach, modlitwa na różańcu, to jest przecież modlitwa chrześcijańska. A przecież Jezusowi chodzi o pogańską wielomówność. No i znowu powtórzę to, jest dokładnie odwrotnie. Jezusowi chodziło o wielomówność wśród chrześcijan. Tak? I Jego słowa są testem dla każdego rodzaju modlitwy. To nie jest tak, że zapakujemy ją w modlitwę w jakieś pobożne pudełeczko i powiemy, już Jezu tutaj nie dotykaj, tu już nie masz dostępu, żeby to w jakiś sposób oceniać. Wielu pobożnych ludzi modli się w ten sposób, więc Panie Jezu, daj nam spokój. I znowu, wracając do tych dwóch przykładów. Obrońcy modlitwy na językach to są naprawdę szczerzy ludzie, mają szczere przekonanie, że wypowiadanie tych samych słów, tych samych sylab przez, nie wiem, ileś tam minut, coś wymusi od Boga. To jest przekonanie, w jakimś sensie ma w sobie znamiona magiczności, czy magii. Podobnie z różańcem. Wielu obrońców modlitwy różańcowej to w wielu przypadkach gorliwi, szczerzy ludzie, ale jednak wiara w przekonanie, że odmówienie 50 razy modlitwy Zdrowaś Maryjo jest przekonaniem o charakterze magicznym. Jeżeli Biblia milczy, na przykład na temat różańca, skoro tutaj się trzymamy tego przykładu, to przepisywanie określonym modlitwom, wypowiadanych ileś tam razy, jakiegoś szczególnego znaczenia, jest naprawdę niebezpieczne, jest przejawem wręcz bałwochwalstwa. Że ja coś w mechaniczny sposób wypowiem albo wprawię w siebie w trans. Ktoś zapyta, no ale co jest złego w tym, że ktoś mówi zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Przecież to jest przecież błogosławieństwo Elżbiety, które ta wypowiedziała do Marii, które każdy z nas, protestantów też, z Kościoła Reformowanego, każdy z nas powinien to bez zająknięcia powtórzyć. Tak, te słowa są w Biblii. Tylko, że nie treść jest tu problemem. Problemem jest sposób użycia tych słów. Czyli fakt, że te słowa Elżbiety w stronę Marii, są wypowiadane obecnie przez wielu ludzi jako modlitwa do Marii. Czyli podobny błąd uczyniłbym, gdybym na przykład modlił się do Mojżesza słowami Arona. Tak? Zacytowałbym słowa Arona do Mojżesza, uczyniłbym z tego wzorcową modlitwę do Mojżesza, mówiąc, że powtórzenie 50 razy tej modlitwy do Mojżesza zsyła jakieś łaski, dlatego że Mojżesz był naprawdę wyjątkowym prorokiem. Nie po to te słowa zostały napisane, słowa Arona do Mojżesza, słowa Elżbiety do Marii. Nie zostały spisane, żeby ktoś je wziął dzisiaj, 50 razy powtórzył i oczekiwał jakichś łask z nieba. Czyli ta teologiczna treść pierwszej części modlitwy różańcowej jest oczywiście poprawna, ponieważ są to słowa Pisma, ale zastosowanie jest zupełnie niepoprawne. Tak? Modlitwa to nie jest żadne abrakadabra, to nie jest żadne zaklęcie na Pana Boga. I zwróćcie uwagę, że Pan Jezus dotyka w tym tekście bardzo ważnej rzeczy. Mówi, że pewna forma pobożności jest niewłaściwa. I to nawet tak delikatna forma pobożności, jaką jest modlitwa. Tak zauważcie, że istnieje modlitwa, która się Bogu nie podoba. To nie brzmi dobrze, to nie brzmi zbyt poprawnie, politycznie, bo myślimy, że co jak co, ale modlitwa, szczególnie jeśli jest skierowana do trójjedynego Boga, no chyba zawsze jest właściwa. I dzisiaj słowo modlitwa to jest bardzo często takie słowo wytrych, które otwiera serca ludzkie. Słyszymy hasła, że modlitwa o pokój, modlitwa o jedność. I jaka jest reakcja? Pięknie. Bardzo dobrze, szlachetna inicjatywa, piękna idea. I mało kto zadaje sobie pytania. Modlitwa o pokój, dobrze. Przepraszam, ale modlitwa do kogo? Modlitwa o jedność, no świetnie. Ale o jaką jedność masz na myśli? W prawdzie, w strukturach, w jakiejś doktrynie, co do której się nie zgadzamy. No, jedność w czym? Mówiłem wam kiedyś o tym, o tej sytuacji, kiedy parę lat temu zadzwonił do mnie organizator modlitwy o pokój. To miało nazwę, tam było słowo Asyż w nazwie, czyli Asyż w Gdańsku, tak to się nazywało. Czyli to była modlitwa zorganizowana w rocznicę modlitwy Jana Pawła II z przedstawicielami różnych religii w Asyżu, modlitwy o pokój, o jedność. No i wtedy zapytałem, podziękowałem oczywiście za zaproszenie, ale zapytałem, jak ta modlitwa ma przebiegać i do kogo będzie skierowana. No i wtedy organizator powiedział, że właściwie każdy będzie się modlił do kogo chce, do Boga, w którego wierzy. Powiedziałem, że no, przykro mi, ale nie mogę w tym wziąć udziału z powodu tego, że wierzę w istnienie jednego Boga. Więc nie chcę przyczyniać się do promowania jakiejś idei, że tak naprawdę wszystko jedno, w jakiego Boga wierzymy, bylebyśmy byli w tym szczerzy. Tak nie wystarczy powiedzieć modlitwa, zapraszam na modlitwę, żebyśmy my powiedzieli, no, dobra rzecz. Również na Woodstocku pamiętam też taką historię, jak jeszcze jako student jeździłem, głosząc Ewangelię, i pamiętam chrysznowcy z wioski Kryszny, parę osób z przystanku Jezus. Rozmawialiśmy, takie zrobiliśmy kółeczko dyskusyjne. Bardzo, bardzo ciekawa, bardzo inspirująca modlitwa i wtedy jedna z osób z przystanku Jezus powiedziała, no tak miło nam się rozmawia, ale to czy moglibyśmy się pomodlić wspólnie? No i wtedy ja zapytałem, no wszyscy oczywiście entuzjastycznie, zapytałem, no ale do kogo będziemy się modlić? tutaj jest wyznawca Shivy, czy Kriszny. Zapytałem go, w jaki sposób ty chciałbyś się modlić? On powiedział, no ja się pomodlę oczywiście mantrą Hare Krishna. On powiedział, no to wiesz co, to nie, ja nie będę w tym uczestniczył. Jeżeli ty chcesz się możesz sobie mantrować, ja do tego ręki nie przykładam. No i skończyło się to w ten sposób, że każdy zaczął coś tam mówić, że tak powiem, do swojego Boga, tak jak chyba to było na statku, jak Jonasz był. Każdy wołał do swojego Boga. I kiedy skończyli się modlić, to wtedy podziękowałem też Bogu za, pomodliłem się za możliwość rozmawiania o Ewangelii, pomodliłem się o moich rozmówców, ale dałem do zrozumienia, że nie mogę przyczyniać się do promowania idei, że tak naprawdę Krishna czy Jezus to jest ten sam Bóg, który objawił się na różne sposoby. No i widziałem, że mówię coś dziwnego dla nich, że nie wystarczy mi zaproszenie do modlitwy. No nie wystarczy, dlatego że Pan Jezus mówi, są pewne wskazówki, są pouczenia, biblijne pouczenie dotyczące tego, do kogo się modlić i jak się modlić. Także kończąc już, jak w takim razie właściwie się modlić na podstawie tego, co Jezus mówi dzisiaj w naszym tekście? Po pierwsze, wejdź do swojej komory, jeżeli nie masz komory, to wejdź do pokoju. Po drugie, musisz pewne rzeczy usunąć i to nie z pokoju, ale ze swojego serca, ze swojego umysłu. Na przykład musisz zapomnieć o innych ludziach. Tak jest znaczenie wejścia do własnej komory. Nikt o tym nie powinien wiedzieć poza tobą. Tak nie modlisz się po to, przynajmniej nie powinniśmy tego robić. Nie powinniśmy modlić się, żeby inni o tym wiedzieli. Po drugie, zapomnij nie tylko o innych, zapomnij też o sobie. Czyli ważne jest nie tylko, w ogóle nie jest ważne, jak ty wypadniesz. W modlitwie to Bóg powinien być na pierwszym miejscu. Psalmista modli się słowami: spraw Boże, by serce moje jednego tylko pragnęło, bojaźni imienia Twego. Będę wysławiał, Panie Boże mój, Ciebie całym sercem. Spraw, Panie, żeby moje serce tylko Ciebie pragnęło. Zapomnij o innych, zapomnij o sobie. Tak, pamiętaj o tym, jaki jest Bóg, żebyś Go czcił w należyty sposób. Praktyczną pomocą, taka ostatnia rzecz, od czasu do czasu dla mnie przynajmniej, są na przykład modlitewniki. Kiedy są teksty biblijne, po których mamy modlitwę, jest modlitwa spisana, która też nie zastępuje modlitw, które sam wypowiadam w stronę Boga, ale która też mnie w jakiś sposób pobudza i inspiruje do skierowania moich myśli na Boga. Także dobrze jest w tej kwestii, jeśli chodzi o rozwijanie naszej osobistej pobożności, no dbać o takie rzeczy, szukać właśnie modlitewników czy książek, które też pomogą nam w rozwoju, takim duchowym rozwoju, rozwoju w modlitwie, regularności, jeśli chodzi o czytanie Pisma Świętego. I Jezus obiecuje nagrodę, mówiąc: Ojciec Twój, który jest w ukryciu, odpłaci Tobie. Znowu motyw nagrody, od której nie powinniśmy się uchylać, mówiąc, że mnie nagroda nie interesuje. Nagroda powinna nas interesować, ale powinniśmy do niej dochodzić we właściwy sposób. Raz jeszcze słowa z dzisiejszego tekstu. A gdy się modlicie, nie bądźcie jako błudnicy, gdyż oni lubią modlić się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali zapłatę swoją. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie, albowiem oni mniemają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem, zanim Go poprosicie. Panie, dziękujemy Tobie za pouczenie Twojego słowa, dziękujemy Tobie za zachętę do modlitwy i też przestrogi dotyczące takiej właśnie modlitwy na pokaz, modlitwy która bardziej ma na celu zaskarbienie sobie przychylności ludzi niż nawiązywanie kontaktu, więzi z Tobą, Panie. Prosimy Cię, Ojcze, abyśmy byli właśnie ludźmi modlitwy, abyśmy nie tylko zwracali uwagę na jakieś niewłaściwe formy modlitw, które widzimy wokół nas, ale przede wszystkim byśmy my dawali przykład przede wszystkim sobie samym, takiej właśnie pobożnej modlitwy, która nie obnosi się ze swoją pobożnością. Prosimy Cię, Ojcze, o właśnie rozwijanie w nas takiego ducha, który lgnie do Ciebie, który szuka społeczności z Tobą, który rozpoczyna dzień też od Ciebie, od modlitwy, od spotkania przy Słowie. Prosimy Cię, Panie, abyśmy właśnie nie zaniedbywali tego aspektu życia chrześcijańskiego. Amen.